Teraz mam przyjemność przekazać spotkanie w ręce Tadeusza, który podzieli się z nami swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją w temacie Moja wędrówka drogą szczęśliwego przeznaczenia.
Cześć, ja mówię, Tadeusz, jestem alkoholikiem. Cześć, naprawdę fajnie tutaj być, byłem 3 lata temu w Dublinie i jestem dzisiaj 2 lata temu, byłem, widzę jak się rozwijacie, jak was jest dużo i tak sobie przypominam jak u nas w Londynie było też. Było nas mało i potem było coraz więcej i to jest taki fajny okres. Chciałem podziękować wam za zaproszenie też i za to, że jesteście tutaj, bo dzisiaj dzięki wam jestem trzeźwy. Nie? Ja dzisiaj żyję, jestem trzeźwy dzięki wspólnocie, ale dzisiaj praktycznym takim wyrazem wspólnoty, a to jesteście dla mnie wy. Nie? I temat taki, moja wędrówka drogą szczęśliwego przeznaczenia. Kiedyś zwróciłem uwagę, nie od razu, że to nie jest napisane, a myślałem właśnie, tak jak wam powiem, że to jest droga ku szczęśliwemu przeznaczeniu. Że ja idę drogą i na końcu tej drogi gdzieś spotkam szczęśliwe przeznaczenie. To droga jest przeznaczeniem. To droga jest celem. I to jest najwspanialsze w tej wspólnocie. I to jest właśnie, chciałem jakby woli tego tytułu parę rzeczy powiedzieć. I zacznę od 12 kroku, ale zaraz wrócę do pierwszego. Nie? 12 krok zaczyna się takimi słowami przebudzenie duchowe w rezultacie tych kroków. Jeżeli możemy mówić o celu, to co ja usłyszałem od mojego sponsora i od moich mentorów i przyjaciół we wspólnocie A, to jedynym celem mojego bycia, mówię to w swoim własnym imieniu i tak jak to rozumiem, mojego bycia we wspólnocie anonimowych alkoholików, jest przebudzenie duchowe w rezultacie 12 kroków. Cała reszta jest produktem ubocznym, bardzo ważnym, którym się wydarza i o tym mówiła Kasia. Moim celem nie jest dzisiaj być szczęśliwym człowiekiem. Moim celem dzisiaj nie jest być lepszym człowiekiem. Moim celem dzisiaj nie jest być dobrym człowiekiem. Moim celem nie jest dzisiaj mieć więcej pieniędzy. Moim celem nie jest dzisiaj mieć więcej przyjaciół. Moim celem nie jest dzisiaj być bardziej zadowolonym z siebie. Moim celem nie jest dzisiaj być dobrym mężem i dobrym ojcem. Moim celem dzisiaj nie jest... I mógłbym tak wymieniać. Ale co się dzieje, że te rzeczy wszystkie się wydarzają w moim życiu dzięki programowi 12 kroków? One się po prostu wydarzają. Na skutek pracy nad programem i na skutek działania siły wyższej w moim życiu, która dzisiaj jest. Bo jak ja dzisiaj pojmuję wspólnotę anonimowych alkoholików, mój przyjaciel Waldek, to zwalę od niego, tak ujął pięknie. Ja we wspólnocie jestem ponad 20 lat. Za 2 tygodnie będzie 4 lata, jak jestem zdrowy. Jak zdrowie od ostatniego mojego picia. 20 lat takiej drogi na skróty, prób układania życia po swojemu, proszenia ludzi o pomoc i sugerowania im, jak mnie mają sponsorować na przykład. Mówiliśmy o tym dzisiaj. I to wszystko kończyło się u mnie piciem. I właściwie bardzo się cieszę, że kończyło się piciem, bo jakby się nie kończyło piciem, to samobójstwem by się musiało skończyć. Alkohol przez długi okres czasu był rozwiązaniem moich problemów, a nie problemem. Ja wypijałem paniaka i miałem 2 metry wzrostu, byłem wysokim blondynem, lwem parkietu. Łatwo mi było z kobietami rozmawiać. A przede wszystkim czułem się dobrze w swojej własnej skórze. Ja od dziecka, jak się urodziłem, to nie czułem się źle w swojej własnej skórze. Miałem takie wrażenie, jakbym się urodził nie na tej planecie, nie w tej rodzinie, jak nie do tej szkoły, nie te ciuchy. Wszystko było nie tak. I widziałem różne rzeczy u innych ludzi i pomyślałem sobie, że jakbym to miał, to ja byłbym szczęśliwy. I czasami, pamiętam, nie wiem, jestem w tym wieku, że dżinsy były takim marzeniem. Pierwsze oryginalne dżinsy, rifle, one kosztowały $14 w Poweksie. I w mojej klasie 3 osoby miały takie dżinsy, to był syn lekarza, jakiegoś syn prawnika. I myślałem sobie, że jak ja będę miał takie dżinsy, to ja będę szczęśliwy. I pamiętam, miałem takie dżinsy. I pamiętam to uczucie rozczarowania po 2 dniach albo 3. No. I mówię o tych dżinsach, ale to jest po prostu taki obraz tego, co się działo przez całe moje życie. Właściwie powiem, przy 3 kroku o tym mówić, ale powiem, życie w iluzji, w której żyłem i w której żyje każdy alkoholik, jak kto wierzy, dlatego, że to opisuje Wielka Księga. W iluzji, że mógłbym być szczęśliwy, jeżeli mógłbym swoim otoczeniem właściwie pokierować i swoim życiem. Jeżeli spełniałyby się moje wszystkie pragnienia i marzenia. Jeżeli miałbym inną kobietę, to na pewno byłbym szczęśliwy. Żyłem w takiej obsesji, jeżeli ją zdobędę, to na pewno będę szczęśliwy. I mijał rok i sobie myślę, Boże, jak się jej pozbędę, to dopiero będę szczęśliwy. Nie mógłbym takich historii opowiadać, anegdotycznych, ale to było. I teraz jesteśmy alkoholikami tutaj, ja jestem. I dokładnie to samo było z alkoholem. Ja zawsze byłem o jeden kieliszek za mało od tego poczucia szczęścia. Alkohol na początku działał w moim życiu. Nie było konsekwencji od razu strasznych tego picia. Ja piłem, bo ja kochałem pić. I doktor Silkworth, wielki księdze, którą wielokrotnie czytałem, ale nigdy tego nie widziałem, napisał, że alkoholicy piją z jednego powodu. Tylko jeden powód. Bo lubią efekty działania alkoholu. I ja piłem, bo ja lubiłem efekty działania alkoholu. Niekoniecznie lubiłem smak, ale lubiłem efekt działania. Nie wiem, czy pamiętacie, czy macie takie doświadczenia stanu, który dr Silkworth opisał również, niespokojny, skory do gniewu i rozgoryczenia. To jest stan alkoholika bez alkoholu. Że jesteś już wściekły na cały świat, wściekły na siebie i wypijasz pierwszego baniaka. Puściło. Problem był tylko taki, żeby się móc zatrzymać przy trzecim. Mój kolega opowiadał, Waldek, tak, że mój przyjaciel, że ten stan między drugim i trzecim kieliszkiem, ja się z tego identyfikuję, to był fantastyczny stan. Gdybym ja mógł się zatrzymać, to ja bym pił do dzisiaj, to wam mówię szczerze. A gdybym mógł utrzymać ten stan między drugim a trzecim piwem, między drugim a trzecim kieliszkiem. Bo nie było konsekwencji, nie robiłem głupot, nie było kaca mordercy. Z tego powodu bym pewnie nie zawalił pracy i inne rzeczy. Niestety jestem alkoholikiem i mam alergię, jestem chory, mam alergię na alkohol. Mój organizm reaguje inaczej niż to organizm zdrowych ludzi. Wypicie jednego kieliszka powoduje u mnie chęć wypicia następnego. I związano z tym obsesję psychiczną. Wyobraźmy sobie taki obraz, że połowa z nas tu są alkoholicy, a połowa nie. I wchodzi tutaj hostesa, piękne hostesy wchodzą i lampki szampana oferują nam wszystkim, nie? I wypijają te lampki szampana i alkoholicy, i niealkoholicy. I hostesy wychodzą. Nic się nie zmienia, po lampce szampana nikt nie jest na bani. I wiecie co? I za chwilę wchodzą hostesy za 15 minut, tylko zamiast szampana mają Coca-Colę. I wiecie, co by się stało? Na twarzy połowy ludzi byłoby rozczarowanie. Jestem o tym przekonany. Bo włącza się obsesja psychiczna i fizyczna po wypiciu pierwszego kieliszka, której nie jesteśmy w stanie opanować. Chciałem trochę o pierwszym kroku powiedzieć, dlatego że ten krok, jakby niezrozumienie tego kroku spowodowało przez lata moją niemożliwość przestania picia. Niezrozumienie pojęcia bezsilności z alkoholu. To była kolejna iluzja. Jedną iluzją to była ta, że jak będę umiał pokierować swoim życiem właściwie, czyli inaczej, jak inni ludzie będą się zachowywali tak, jak ja bym chciał, żeby się zachowywali, to będę szczęśliwy. To była jedna iluzja. A druga iluzja to była taka, że jestem bezsilny bez alkoholu wtedy, gdy piję. To już jest jazda bez trzymanki, jeżeli alkoholik zaczął pić. Zanim skończę, chciałem się tak zapytać, żebyśmy się bliżej poznali, czy ktoś jest tutaj na tej sali, kto jest w pierwszych, nie wiem, 30 dniach swojej abstynencji. Brawo. A w pierwszym roku swojej abstynencji to jest fantastyczne. I zadam jeszcze jedno pytanie. Lasu rąk się nie spodziewam. Czy ktoś jest na tej sali, kto jest w ostatnim roku swojej abstynencji? No właśnie.
Gdzieś nie pijesz.
No właśnie, no właśnie. Wiecie, wielokrotnie siedząc już na mityngach anonimowych alkoholików, będąc przekonany o tym, że trzeźwieję, bo dzisiaj nie piję, nie miałem pojęcia o tym, że to jest ostatni miesiąc mojej abstynencji. Nie miałem pojęcia, że doprowadzę swoje życie do takiego stanu, że znów mój umysł podpowie mi, że wypicie kieliszka to jest dobre rozwiązanie. Że mój umysł podpowie mi, że tym razem będzie inaczej. Bo to nie alkohol jest problemem w moim życiu. I tak naprawdę nigdy nie był. Tylko moje chore myślenie. Że sięgałem po kieliszek i miałem myślenie w głowie, że tym razem będzie inaczej. Bo ja przecież piłem tanie wino, a teraz jestem na zachodzie i mogę pić dobre hiszpańskie wino, po których nie ma kaca. Mogę chodzić do dobrych restauracji. Stać mnie na whisky za 30 funtów za butelkę. Za butelkę. Przecież siądę sobie w swoim fotelu i tym razem będzie inaczej, bo to nie są bełty już pite gdzieś. I okazuje się, że nie jest inaczej. Że po raz kolejny moja głowa ją szukała. I nie rozumiałem tego, że jestem bezsilny wobec alkoholu wtedy, gdy nie piję. Do czasu rozmowy z moim sponsorem miałem okresy dwuletniej abstynencji w swoim życiu. I on mnie zapytał, czy byłeś pijany, jak sięgałeś po dwóch latach po kieliszek? Czy miałeś alkohol w swoim organizmie? Nie byłem pijany. To zapytał mnie wtedy, za co jest twoim problemem? Alkohol czy twoja głowa? Która ci podpowiedziała, że wypicie następnego baniaka jest rozwiązaniem dobrym. To zaczęło walić całą moją koncepcję i całą moją wizję patrzenia na wspólnotę, na program, na trzeźwienie i na zdrowienie. Bo kolejna iluzja, i tak powiem wam o tych iluzjach, to była taka, jak abstynencja mi się ze zdrowieniem pomyliła, czy z trzeźwością. Przecież ja nie piję. Dziś nie piję, wczoraj nie piłem. Miesiąc temu nie piłem, rok nie piłem. A wszyscy, którzy mnie znali, to życzyli mi, żebym zaczął pić to regularnie.
Nie zmieniałem się.
Bo czasami, jak piłem, to się bało ze mną żyć. Potem zacząłem to wszystko w czasie czwartego kroku. Najgorsze rzeczy w swoim życiu zrobiłem nie wtedy, gdy piłem. W okresach abstynencji, w okresach chodzenia na meetingi i w okresach pełnienia służby wspólnoczowego alkoholika. Pojechałem do Anglii, miałem żonę w Polsce, córkę i żyłem w związku z inną kobietą. Pełniłem służby na meetingu. Moją żonę oszukiwałem, że nie mam nikogo. Tą kobietę oszukiwałem, że się rozwiodę z moją żoną. Chodziłem na meetingi i kolekcjonowałem rocznice trzeźwości. Ja wierzyłem, że jestem trzeźwy. Że jestem na dobrej drodze. I to był ostatni rok mojej abstynencji. Istota tej choroby to jest kompletne oderwanie od rzeczywistości. Kompletne. Ja myślałem, że ja mam problem z alkoholem, przychodzę, oni mi pomogą przestać pić, ale tak naprawdę ja mam kontakt z tym światem i ja wiem, jak wszystko jest, jak powinno być. Okazuje się, że nic nie wiedziałem. Nic. I że alkohol z tym nie ma nic wspólnego. To jest sposób mojego myślenia, mojego postrzegania świata i moich reakcji na zachowania innych ludzi. Problemy i inni ludzie nie są problemem. Ich zachowania nie są problemem. Moja reakcja na te zachowania jest problemem. I pamiętam, jak czytaliśmy Wielką Księgę i doszliśmy do momentu, w którym jest takie zdanie, w zasadzie nasze problemy pochodzą od nas samych. I pamiętam, jak mój sponsor powiedział, Tadek, to jest najlepsza nowina, jaką ta książka dla ciebie objawia. Ja miałem ochotę go kapnąć w dupę. Ale zapytałem go, dlaczego? Bo on powiedział tak, jeżeli źródłem twoich problemów są inni ludzie i zachowania innych ludzi, to masz przechlapane. Jesteś ugotowany. A ja się zapytałem, dlaczego? odpowiedział mi, dlatego że to oznacza, że świat się musi zmienić i inni ludzie się muszą zmienić, żebyś ty był szczęśliwy, żebyś miał dobre życie. I coś do mnie doszło wtedy. Ja zobaczyłem, że ja nie jestem w stanie. Ja mogę mieć dobre życzenia, mogę mieć nawet dobre zachowania, ale rezultaty moich działań, ja już nie mam wpływu na to. W momencie, gdy wchodzę w interakcję z innymi ludźmi, się stykam, nie mam absolutnie wpływu na to. Więc jedyna rzecz, za którą się musiałem wziąć, to byłem ja sam. Ale w związku z tym, że jestem egocentrykiem, z tendencją do rządzenia wszechświatem, to zwykłe powiedzenie, że ja się za siebie muszę wziąć i zacząć pracować nad swoimi problemami, które działa często w zewnętrznym świecie i w rozwiązywaniu zewnętrznych problemów, we wspólnocie nie działa. Bo droga do rozwiązania swoich własnych problemów prowadzi oczywiście przez program 12 kroków i przez pomaganie drugim ludziom. Przez zapomnienie na chwilę. Pamiętam, kiedyś byłem na takiej speakerce ileś lat temu, taki stary gość miał speakerkę, miał 40 lat trzeźwości. I on mówił, błagam was, przestańcie myśleć o sobie, po prostu tyle. Gwarantuję wam, że będziecie mieli dobre życie. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Dobrze. Więc krok pierwszy, szczególnie o tym mówię, że jest kilka osób na początku drogi. Nie? Bezsilność wobec alkoholu nie wtedy, gdy piłem, tylko wtedy, gdy nie piłem. I czasami to jest tak, że u mnie w moim przypadku, chcę o swoim doświadczeniu głównie mówić, że wpakowałem się w kłopoty. Ktoś tu użył takiego sformułowania w czasie pytań, że narobiłem kłopotów i to jest moja wina. Chciałem tylko na chwilę się do tego odnieść. Jestem przekonany dzisiaj, że w życiu alkoholika cokolwiek się stało, nic nie jest winą. Mój ojciec mi powiedział, że nie jesteś winny niczemu, co zrobiłeś w swoim życiu i niczemu, co się wydarzyło, ale za wszystko jesteś odpowiedzialny. Czyli musisz żyć z konsekwencjami tego. Pamiętaj, że jesteś chory i to nie w sensie usprawiedliwienia. Dlatego mówimy o odpowiedzialności i konsekwencji. Ale jeżeli mogę coś wam zasugerować i poradzić na początku drogi, to wyrzućcie ze swojego słownika słowo, że jesteście winni czemukolwiek. Jesteśmy chorzy na śmiertelną, nieuleczalną chorobę, która zabija ludzi dzień po dniu. Byłem w Brukseli 3 tygodnie temu i podszedł do mnie kolega. Znaczy ja nie wiedziałem, że to jest kolega, bo widziałem go wcześniej 2 lata temu w Londynie. I rozmawialiśmy 15 minut. Ja na koniec tej rozmowy zorientowałem się, że to jest Andrzej. Przepraszam, to było w sierpniu. Teraz jak byłem 3 tygodnie temu, to na konwencji byłem, zbierali się na trumnę dla niego. Andrzej był certyfikowanym specjalistą terapii uzależnej. Nie pił 12 lat. Zapił. Przestał pić. Nie pił kolejne 4 lata. Czy 3. Czyli wiedział o tej chorobie wszystko. Był we wspólnocie, aktywnym członkiem wspólnoty przez długi czas. I ta choroba go zabiła. Znaleźli go teraz. W sierpniu wtedy, gdy do mnie podszedł. Dlaczego go nie poznałem? Bo był w pociągu właśnie 3-miesięcznym. I miał taką nadzieję, że po prostu, że już się zatrzyma. I w październiku zaczął pić i go znaleźli. Brodę miał po pas. Zniknął gdzieś z horyzontu zupełnie. Nie ma żartów, to jest śmiertelna choroba. I dlaczego na początku mówiłem, że to nie chodzi o to, żeby być lepszym człowiekiem, dobrym człowiekiem, mieć lepszą pracę, lepszą żonę, lepsze pieniądze. Chcę powiedzieć jeszcze w kontekście mojego zrozumienia, dlaczego ja muszę przestać pić, dlaczego ja muszę... Nie miał innego wyjścia, bo ja próbowałem wielu rzeczy, nie ma czasu i dzisiaj nie będę o tym mówił teraz. Jak ja próbowałem to swoje życie zmieniać, to była religia, to była terapia i to nie znaczy, że to były złe rzeczy. Ja poznałem wspaniałych ludzi, którzy chcieli mi pomóc. Ale ja jestem alkoholikiem typu chronicznego i żadna ludzka siła nie jest w stanie uwolnić mnie od alkoholizmu. Żadna. I musiałem zrozumieć, że ja muszę przestać pić, nie dlatego, żeby być lepszym człowiekiem, nie dlatego, żeby mieć więcej pieniędzy i tak dalej, o tym mówiłem, ale dlatego, że jeżeli nie przestanę pić, to choroba mnie zabije, że umrę. Jeżeli będę miał szczęście, to szybko umrę. A jeżeli będę miał pecha, to jest kartony, wózeczek. Widzicie takie obrazki na ulicach każdego miasta. Zbieranie butelek. To jest alkoholizm. To nie są jakieś żarty. Ta choroba zabija i musiałem to zobaczyć. I musiałem dojść do wniosku, że muszę się poddać. To poddanie to jest wielopoziomowe, nie? Bo przeszedłem do wspólnoty, to się poddałem. Wiedziałem, że jestem alkoholikiem, to się poddałem. Co z tego poddania było? Piłem od czasu do czasu. Ostatnim poziomem tego poddania się było to, że musiałem poddać poleganie na sobie sam. Że całe życie myślałem, że ja sobie sam byłem. Bezwarunkowa kapitulacja. Była taka scena, jak Japończycy zrzucili, Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshima, na Nagasaki, żeby zakończyć wojnę światową. Więc Japonia stanęła w obliczu kompletnej zagłady. Gdyby oni się nie poddali, to Amerykanie by zmietli Japonię bombami atomowymi z powierzchni Ziemi. Japończycy sobie zdali sprawę z tego. I była taka słynna scena, podpisanie kapitulacji na jednym z pancerników amerykańskich. Generał MacArthur był ze strony Amerykanów. I ten akt kapitulacji był, powiedziałbym, taki bardzo dogłębny. Oni musieli oddać kontrolę swojemu największemu wrogowi nad każdą sztuką amunicji, nie tylko nad bronią. Czyli stali się zupełnie bezbronni. I ten cały akt kapitulacji miał 70 stron. I ten marszałek japoński zaczął to czytać, przeglądać te kartki. I MacArthur powiedział do niego: "Don't even read it, just sign it." Nawet tego nie czytaj, po prostu to podpisz. To jest pierwszy krok po prostu. Przegrałem. I gra idzie o życie. I przegrałem. I mogę tu wymieniać. Mąż, ojciec, pracownik, człowiek, alkoholik. Koniec. Bill napisał gdzieś, że to jest jedyny krok, który musi być zrobiony w 100%. I wiem, że jest pomoc sponsora i wspólnoty, ale jestem przekonany, że to jest jedyny krok, który musi zostać zrobiony samotnie, w samotności. Nikt nie włoży w żadnego z was tego poczucia poddania się. Trzymając się na chwilę tego obrazka amerykańsko-japońskiego, zobaczcie, co się stało z Japonią w ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat. Poddanie się największemu wrogowi spowodowało, że Japonia stała się gospodarczym mocarstwem, bogatym krajem. No. Ale ty w momencie tego poddania nie wiesz tego. Bardzo ciężko. Krok drugi. Właściwie, jeżeli jest krok pierwszy solidnie zrobiony i jakby to zrozumienie, i tak było u mnie, i tak widzę, jak jest u mnie, u moich podopiecznych, to mniej więcej trwa praca nad krokiem drugim tyle, ile trwa przeczytanie rozdziału Mnie Wierzący. Bo gdzie masz pójść, jeżeli przegrałeś? Jeżeli zdałeś sobie sprawę, czy mój sponsor zapytał mnie, jeżeli zdałeś sobie sprawę, że twoje siły to za mało, żeby po pierwsze przestać pić i po drugie żyć po prostu. Musisz poszukać siły, która jest większa od ciebie samego. I ten program mówi bardzo prosto. Twoja własna koncepcja odrzuca zupełnie możliwości, bo każdy z nas wie, że ma swoją, że tak powiem, intelektualno-religijną koncepcję siły wyższej i Boga, i moglibyśmy tu sobie tydzień siedzieć i gadać o tym. Ale jak Bill siedział w kuchni i próbował dyskutować z Abby, toczerem, z człowiekiem, który przyniósł mu posłanie 12 kroków, to Bill mi powiedział, przyjmij sobie własną w koncepcie swoją wolę. Koniec. Koniec. Jeżeli to zrobiłeś, to trzeci krok jest naturalną konsekwencją tego. Jest siła większa, to poproszę o pomoc. Zacząłem po raz pierwszy w życiu logiki. To logiki używać, tego, o czym Kasia przez chwilę mówiła. Jestem bezsilny, sam nie mogę, są te hasła ostre. Wierzę, że jest jakaś siła, która większa jest ode mnie. No to ją proszę o pomoc. Dzisiaj mniej więcej z moimi podobieżnymi praca nad krokami 1-3 zajmuje mi, nie wiem, od tygodnia do 3 tygodni. Niezależnie od tego, czy piją, czy nie piją tydzień, czy nie piją 15 lat. No. Darek spytał się tu o klękanie na kolana. Nie? Nie wiesz tego tak naprawdę. Powiem ci szczerze, co by było, czy byś uciekł, czy byś nie uciekł. Nie? Ja chodzę na mityngi brytyjskie, gdzie ludzie opowiadają te historie, gdzie widziałem ludzi, którzy klękają na kolana na pierwszych mityngach, nie odchodzą z mityngu. Czytam literaturę, szczególnie tą książkę, gdzie doktor Bob z Billem wpadali do szpitala i ściągali ludzi z łóżka. I tak alkoholik numer 3, Bill Dobson. I wam przeczytam ten fragment. To nie jest żaden wymysł współczesny, ta sugestia. To było od początku we wspólnocie. To opowiada jego żona. Strona 95 dla zainteresowanych. Doktor Bobby dobrze weterani. Był tam około 5 dni w szpitalu. Zanim ci dwaj sprawili, czyli dr Bobby i Bill Wilwu, że mój Bill przyznał, że nie panuje nad swoim piciem i że musi zostawić tę sprawę Bogu. Z jednej strony mój mąż wierzył w Boga, ale z drugiej sam chciał o sobie decydować. Dosłownie kazali mu uklęknąć tam w szpitalu przy łóżku, pomodlić się i powiedzieć, że powierzy swoje życie Bogu. Tak działała wspólnota kiedyś. I wiecie co? Jeżeli ktoś sobie zdaje sprawę, że jeżeli nie przestanie pić, to umrze, to tam nie ma miejsca na wątpliwości i dywagacje, czy klękać, czy nie klękać, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Więc jakby ja dzisiaj widzę, że problem z krokami polega często, ktoś mówi, że ma z trzecim, z czwartym krokiem, czy tak jak miałem, to znaczy, że z poprzednim jest problem. Bo te kroki są tak skonstruowane, że każdy krok kolejny jest konsekwencją naturalną kroku poprzedniego. Po prostu. Ja dzisiaj jestem przekonany i to jeden z moich mentorów w AA mówi, Chuck C, że jest jeden problem tylko w życiu człowieka, każdego, a w życiu alkoholika w szczególności, oddzielenia od siły wyższej, duchowej, od Boga. Jest tylko jedno rozwiązanie, połączenie się z tą siłą. I w moim doświadczeniu ja dzisiaj to widzę tak, że ja jestem tutaj, byłem tutaj i Bóg jest tam, bo ja nie wstydzę się tej siły Bogiem nazywać. Ale nie ma połączenia. Jestem od niego oddzielony. I program 12 kroków przywraca tą zerwaną łączność po prostu. Albo ją buduje na nowo. Bo jestem oddzielony poprzez swoje wady charakteru. Poprzez rzeczy, które zrobiłem w życiu sobie. Poprzez rzeczy, które zrobiłem innym ludziom. I te chmurki rozgania czwarty krok. Jestem rozdzielony przez arogancję, przez pychę, przez egoizm, egocentryzm, wstyd. I te chmurki rozgania krok piąty. Czwarty krok pokazał mi, że mam wady charakteru. Ja całe życie myślałem, że nie ludzie mają wady charakteru. Sugestia jest prosta. Poproś Boga, żeby je usunął. Stań się gotowy. Wykaż wolę. Ja nigdy nie myślałem, że jak klęknę, poproszę i nagle ciu, nie ma, budzę się w nowym pięknym świecie, nie ma. Wierzę, że to Bóg usuwatywany charakteru przy moim współdziałaniu wtedy, kiedy On chce i te, które On chce. W takiej kolejności. Przestałem robić za Pana Boga. Jedna z największych sugestii, jaką ta książka dla mnie objawia, przed krokiem trzecim, jak mamy podejść do tego zagadnienia, programu duchowości. Musimy przestać udawać wszystko widzącego Boga. Musiałem przyznać też, że oczywiście jest duchowa strona programu, bo nie ma innej strony programu. Wielu z Was zna angielski, to Wam powiem, Anglicy tak mówią, Amerykanie, że there are only two sides of a program. Spiritual side and outside. Nie ma nieduchowej części czy wersji programu 12 punktów anonimowych. Nie ma. Bóg uzdrawia z alkoholizmu w tej wspólnocie. I tych chmurek jest trochę, więc oczywiście kontakt z Bogiem to są pierwsze chmury rozganione. Już trzymam się tej konwencji. Potem mamy te kolejne kroki. No i potem jest coś bardzo ważnego. Nasze relacje z innymi ludźmi. Nie? Bo ja wielokrotnie tak kochałem Boga i tak byłem blisko Pana Boga po prostu, a sąsiada bym udusił po prostu w łyżce wody. I słyszałem do jego sponsora, że swój dystans od Boga najlepszym wymiernym miernikiem jest zmierz swój dystans od drugiego człowieka. I będziesz wiedział, jak blisko Boga jesteś. Będziesz wiedział, jak blisko Boga jesteś. I musiałem zobaczyć, że nie jestem tak blisko, jak mi się wydaje. No. I musiałem zrobić listę ludzi, których skrzywdziłem, bo to mówi krok ósmy. I musiałem pójść i starać się im zadośćuczynić. I to jest proces w moim przypadku i w przypadku wielu alkoholików długotrwający i często. No. Mi się wydaje, że najtrudniejsze tak naprawdę, bo nawet ze sponsorem w pewnym momencie się zaufanie zdobywa, jest łatwiej o czymś powiedzieć. Jak miałem determinację sam przed sobą przyznać się do czegoś, ale pójść do kogoś i powiedzieć, że byłem z torby synem, zrobiłem ci to i to. To naprawdę nie jest łatwe. Pamiętam, jak jechałem do Polski pierwszy raz. Były domy, do których po prostu rakiem chciałem wchodzić. Ale nie ma wolności i te chmury się nie rozejdą bez tego kroku. Dzisiaj moi podopieczni biorą urlopy z pracy, czyli rezygnują z pieniędzy zarobionych i jadą do Polski. Szukają ludzi często, których skrzywdzili 20 lat temu. Co ciekawe, ja miałem też takie doświadczenie. Idę do kogoś i ktoś w ogóle nie pamięta tego, o czym ja mówię. A ja nosiłem to w swojej głowie. I to mnie zabijało. Więc tak naprawdę ten proces działa w obie strony. Nigdy nie wiadomo, kto komu pomaga i co komu pomaga. I przebaczenie to jest chyba najważniejsze słowo bez przebaczenia. Dlatego już będę kończył zaraz. W Irlandii chodzicie na mityngi, ja byłem wtedy też na wielu mitingach Ojcze Nasz się odmawia, nie? W Stanach na większości. Nie, nie dlatego, że to jest, nie jesteśmy z religią żadno związani. Ale Bill napisał, że ta modlitwa najbardziej oddaje ducha programu 12 kroków. Przebacz nam, tak jak im przebaczamy. Nie ma innego wyjścia. Pozbycie się uraz, która jest naszym największym wrogiem, zawiera w sobie lęk przebaczenia. To nie jest łatwa droga, ale nie jest też jakaś nie do przejścia, naprawdę. To tysiące, setki tysięcy ludzi są dowodem tego wszystkiego. Krok 10, przestaliśmy walczyć z kimkolwiek, czymkolwiek. Powiem o tym może trochę, jak będę o tradycjach mówił. Nie muszę mieć racji już. Ja nie muszę nikogo do niczego przekonywać. Przestałem walczyć. Przybyć tylko uważny, żeby jak ta chmurka się pojawi, to mam narzędzia, żeby to rozgonić. Żeby przywrócić kontakt z Bogiem, jakkolwiek go nie pojmuję. I nie ma bata, żeby nie było dobrze w moim życiu. Co wcale nie znaczy, że ma być tak, jak mi się wydaje, że ma być. No. Ale tu przychodzi 9 krok, te obietnice, które Kasia czytała. Krok 11, fantastyczna rzecz, słuchajcie, indywidualna droga, żaden sponsor nie powie wam, nikt wam nie powie, jak macie tą drogę odnaleźć sobie. No. To jest indywidualna przygoda, każdy musi znaleźć własne tempo i własne miejsce, w którym się będzie mógł duchowo rozwijać. Wielki Księdze pisze o tym, jeżeli jesteś katolikiem czy członkiem kościoła, to będziesz dobrym członkiem tego kościoła. Jest mnóstwo książek, znajdź swoją duchową drogę rozwoju. I krok 12, chyba najważniejszy. Pomagać im. Jedyny powód, dla którego jestem trzeźwy dzisiaj, wierzę w to i jestem przekonany, że jedyny powód, dla którego jesteśmy trzeźwi w tym duchu, to jest taki, żeby ta wspólnota się rozrastała. Żeby ci, którzy jeszcze piją dzisiaj, mogli kiedyś przyjść i uzyskać pomoc. Żeby mogli usłyszeć historię moją i każdego z was. I się w jakiejś tej historii odnaleźć. I pomyśleć o tym, o czym Wielka Księga mówi na początku. Że być może ten program zadziała także w moim przypadku. Dzięki.
Dzięki.